Argentina.
Cześć, w Magii Kina dzisiaj witają się Maciej Rusinowicz,
Piotr Gierzyński
i nasz gość Mikołaj Kamieniecki. Cześć.
Cześć.
Jeszcze jest Magda Sildat, która przeprowadziła sondę i w niej nakreśli nam temat dzisiejszego odcinka.
Już niedługo na ekrany kin na całym świecie wchodzi najnowszy film z serii Gwiezdne Wojny, część 7, Przebudzenie Mocy. W przeciwieństwie do poprzednich części została wyprodukowana przez Disneya, który wykupił prawa autorskie od George'a Lucasa. Zapytałam studentów Uniwersytetu Gdańskiego, czy wybierają się do kin i jak zapatrują się na zmiany wytwórni.
Tak, wybieram się. Na premierę nawet, o północy.
Mam zamiar iść na premierę albo dwa dni po premierze.
Zapewne się wybiorę z racji tego, że na pewno mam iść do kina, a Gwiezdne Wojny jest taką kultową propozycją filmową, że na pewno warto na to iść.
Co myślisz o tej zmianie, że teraz jednak producentem będzie Disney?
Wydaje mi się, że z grubsza to nie będzie miało aż takiego wielkiego wpływu dla przeciętnego odbiorcy. Można się rozwodzić na temat tych wszystkich zmian, jakie tam zaszły pomiędzy tym samym rozwiniętym uniwersum, które oni wyrzucili do śmieci. Ale wydaje mi się, że jako tako film będzie spełniał swoje zadanie, jako taka fantastyczna epopeja. Prawdopodobnie naciśnie te wszystkie guziki, które są potrzebne, nie? Że tak powiem.
Trochę mam żal do Lucasa, bo tak zawsze się o tym wyrażał, że to jest takie jego dzieło, zawsze był taki przywiązany i do filmów, i do całego uniwersum, i to wszystko. A tutaj tak nagle nic tego nic nowego sprzedał ją Disneyowi, gdzie no raczej nie wydaje mi się, że tu chodziło o pieniądze. No i tak trochę się boję, że zniszczą tą całą magię Gwiezdnych Wojen, to co na razie tam było stworzone.
Ogólnie sądzę, że to jest zmiana może nie jakoś koniecznie na dobre, ale wcale nie na złe. George Lucas i tak już sprzedawał tą markę, gdzie się dało od kilku lat i może dobrze, że zajmie się tym ktoś, kto zna się choć trochę na rzeczy, a Disney pokazał dobrze, jak sobie radzi z przemysłem rozrywkowym, więc czemu Gwiezdne Wojny miałyby się nie udać? Tym bardziej z J.J. Abramsem.
Ja czekam, co zrobią. To znaczy trudno jest oceniać, nie widząc filmu. Zdecydowanie chcę się na niego wybrać i po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądać w tej aranżacji i w jego pomyśle.
Ja myślę, że to może być z jednej strony dobrze, ponieważ to jest studio, które ma dosyć duży budżet.
Mam odczucia negatywne. Nie wiem, to jest takie jakieś dziwne, że oni ciągle dorabiają te nowe części. Ja myślę, że w sumie powinno się w pewnym momencie powiedzieć koniec i no i po prostu zacząć się produkcją jakichś nowych rzeczy, a nie odkrywać stare schabowe. No ale może wcale ten schabowy nie będzie żelasty. Zobaczymy.
A jakie masz odczucia co do tego, że Disney to jednak głównie kojarzy się z bajkami?
Nie, myślę, że to jest stereotyp, że naprawdę potrafią zrobić dobry film.
Mam odczucie, że będzie raczej skierowany do starszego grona odbiorców, sądząc po trailerach, ponieważ bardzo wyraźnie odświeżają tam scenografię i motywy ze starych części. Więc tak mi się wydaje, że raczej będzie kino nostalgiczne. Chociaż tam ta laska, która gra tą główną bohaterkę, nie wiadomo dokładnie kim ona jest, to z kolei wygląda jak przyklejona z jakiegoś obrazka, więc być może będą chcieli połączyć i tych młodszych, i tych starszych i może z tego wyjść kupa, a może nie.
Star Warsy zawsze były nastawione na sprzedawanie tak czy siak jakichś tam franczyz, które nie są koniecznie dla dorosłych widzów. Po prostu jest takie, że dla wszystkich grup wiekowych tam w różny sposób to się odkształcało. Zresztą nawet jeżeli to jak się jest fanem czegoś i coś się na przykład nie podoba tak bardzo, jak na przykład te prequele filmów, to potem się po prostu rozwija taki zmysł, że obniża się troszeczkę swoje, że tak powiem, oczekiwania i potem się jest miło zaskoczonym.
No jest zapewne naturalne następstwo. Wielkie korporacje wchłaniają małe i wielkie wytwórnie wykupują prawa, tak jak w tym przypadku Disney wykupił od George'a Lucasa. No ciekawe, jak to wykorzystają. Mają świetny materiał, świetną bazę. Myślę, że sztab profesjonalistów sprawi, że to będzie smaczny filmowy kąsek.
Wiadomo, Disney kojarzy się raczej z filmami animowanymi dla dzieci. No właśnie to będzie chyba taki debiut na gruncie jakiegoś odrobinkę troszkę bardziej poważnego kina. Jeśli nie liczyć Piratów z Karaibów, których chyba też Disney produkował, jeśli dobrze pamiętam. Są mieszane uczucia, ale zobaczymy, jak to będzie w praktyce.
Według mnie może to lekko zmienić całą fabułę tego wszystkiego. Wiadomo, Disney bardziej w takich bajkowych klimatach się specjalizuje, więc no ale zobaczymy, czekam na efekt w kinach. Jaki będzie.
Widać, że w jakichś innych produkcjach Disneya, zwłaszcza animowanych, z których słynie, no nawet tam, gdzie one rzeczywiście są niby skierowane do młodszego widza, widać, że są też treści dla starszych, więc no nie sądzę, żeby to było głównym problemem.
I jest z nami nasz gość Mikołaj Kamieniecki, nasz ekspert. Przedstaw się, zapowiedz ładnie.
Cześć, jestem Mikołaj Kamieniecki, członek Legionu 501.
Czym jest Legion 501?
Legion 501 jest mającą ponad 10 lat tradycji jednostką światową zrzeszającą prawie 10 tysięcy członków. Jesteśmy fanami, zagorzałymi fanami sagi Gwiezdne Wojny i odtwarzamy kostiumy, które występowały w filmach. Zgłębiamy, że tak powiem, wszystkie książki i wszystkie produkcje, jakie przy okazji Uniwersum Gwiezdne Wojny powstały. Oraz współpracujemy z wytwórnią, wcześniej z LucasArtsem, aktualnie z Disneyem, dzięki czemu możemy używać właśnie marki Gwiezdne Wojny i jesteśmy takimi jakby cywilnymi orędownikami przesłania Gwiezdnych Wojen do odbiorców.
Zatem mamy tutaj w pełni uprawnioną osobę, żeby się wypowiadać o Gwiezdnych Wojnach, to przechodzimy do rzeczy. To już wiemy, że dzisiaj rozmawiamy o siódmej części Gwiezdnych Wojen, Przebudzenie Mocy i panowie, jak byście skomentowali tę sondę? Te wypowiedzi studentów.
Ja odniosłem wrażenie, że w głównej mierze skupili się oni na fakcie, że to Disney jest odpowiedzialny teraz za obraz nowych Gwiezdnych Wojen. I zaskakuje mnie to, że właściwie wszyscy do dzisiaj utożsamiają Disneya z bajkami, tak? Gdzie przecież Disney ma bardzo bogatą filmografię, nie tylko dziecięcą, ale powiedzmy młodzieżową. Wszystkie filmy ze stajni Marvela pochodzą właśnie z wytwórni Disneya. Wszystkie części Piratów z Karaibów, Jeździec znikąd. Ostatnio przecież Ratując Pana Banksa, bardzo fajny film, też niekoniecznie dziecięcy. Więc dziwi mnie, że do dzisiaj Disney jest utożsamiany tak naprawdę z animacjami.
Znaczy mnie najbardziej zastanawia pojawiające się chyba najczęściej słowo fabuła. Tak jak wspomniałeś...
Ktoś go tam użył zupełnie chyba poza kontekstem, znaczy, miałem wrażenie.
Tak jak wspomniałeś, te wszystkie filmy Disneya są, co prawda dla widowni starszej, ale są to widowiska. To nie są filmy poważne, dokładnie, jakieś niesamowite produkcje po prostu kinematografii. Są to filmy, które mają cieszyć. Gwiezdne Wojny w zasadzie już od lat 70., kiedy wyszła pierwsza część, były po prostu widowiskiem. To są dwie strony, dosłowny podział czarny, biały i koniec. Nie ma jakiejś głębokiej fabuły, jakichś ukrytych takich większych smaczków. Jest to prosta historia opowiedziana w sposób po prostu widowiskowy, efektowny, przekazana tak, żeby każdy ją zrozumiał i chyba o to chodzi w tych filmach.
I skoro już, no dobrze, o tym o Disneyu była mowa w sądzie, no to jest w ogóle pytanie, czy to, kto produkuje film, może mieć aż taki wpływ na to, jaki on będzie.
Znaczy w przypadku Star Warsów jest ogólnie taki problem, że jest to na tyle stare i rozwinięte uniwersum, że wprowadzono do niego tak wiele pomysłów, że wielu ludzi po prostu się obawia odejścia od pewnych standardów, które powstały na przestrzeni lat. Oczywiście oprócz kanonicznych filmów, powiedzmy kanonicznych filmów, czyli części 1-6, powstało wiele książek, albumów, produkcji dodatkowych, jak chociażby Holiday Special, które teoretycznie nie ujrzało nigdy światła dziennego. Co oczywiście fani wyłuskali i wprowadzili bardzo szybko do obiegu ogólnego. No i w zasadzie ludzie się najbardziej obawiają tego, że zniknie taka magia świata Gwiezdnych Wojen poza filmem. Coś, co mogli sobie stworzyć sami. Coś, co teraz nazywa się, dzięki Disneyowi, Expanded Universe albo po prostu Legends, czyli legendy.
Mnie trochę zasmucił fakt, że znaczy ja nigdy nie byłem aż tak zagorzałem fanem Gwiezdnych Wojen, żeby czytać te wszystkie książki, do czynienia miałem chyba tylko z dwoma tytułami. Natomiast zasmucił mnie trochę fakt, że Disney odszedł od tego już tak naprawdę bardzo bogatego świata stworzonego po części szóstej, książkowego.
A co rozumiesz przez odszedł od?
Oni nie trzymają się tak naprawdę historii, która została wymyślona przez różnych autorów i zaakceptowana przez LucasArts
książkowej. Sprecyzuj, gdzie się nie trzymają.
Powiem ci tak, nie widziałem filmu jeszcze.
Ciężko powiedzieć teraz na podstawie filmu, ale Disney oświadczył, że nie będą kierować się, dokładnie, tylko że zostawiają Expanded Universe jako osobną ścieżkę, a tak, osobną ścieżką będą filmy. Nowa
teoretycznie
trylogia.
Tak, ale patrząc na trailery, interpretując je... Ja przypomnę, że jestem z takiej grupy ludzi, która rzeczywiście ogląda te trailery klatka po klatce. Mm-hmm. Nie widzę miejsca, gdzie wstawiono by coś zupełnie odmiennego, co było do tej pory. Na przykład wszyscy narzekali na ten miecz Kylo Rena, który jest w kształcie krzyża. Odnoszę do wielu książek, chociażby Timothy'ego Cana, który jest największym autorem książek gwiezdnowojennych. Takie miecze występowały... Powszechnie. Tak, ale... Nawet w, powiedzmy, The Old Republic, nawet w grach, nawet w książkach po prostu te miecze przyjmowały najróżniejsze formy. Nierzadko nawet to nie były miecze, tylko jakieś włócznie na przykład.
Znaczy miecz akurat mnie w ogóle nie zdziwił, tak? To jest science fiction, nie mamy co tutaj płakać nad mieczem. Natomiast te postaci, które chyba nie występowały nigdy w żadnych książkach.
No tak? Ciężko, żeby 30... Znaczy przede wszystkim tak... Problem leżał przede wszystkim po stronie dogadywania się między LucasArts a Disney. Disney dał Lucasowi i jego świcie niejako czas na zorganizowanie tego Expanded Universe w taki sposób, żeby Disney w jakimś sensie to przejął. No niestety nie wywiązali się ze swojego obowiązku i po prostu Disney, żeby sobie ułatwić sprawę, przeniósł to do Legends, ale patrząc na trailer i na postaci, które występują, może słownie one nie występowały nigdzie, ale są nawiązaniem do bardzo wielu postaci. Przykładowo ja w Kylo Renie widzę bardzo dużo rzeczy związanych z postacią admirała Trauna, który wystąpił chyba w największej i najwspanialszej trylogii książkowej Timothy'ego Cana, trylogii Trauna.
Skoro wspomnieliśmy Kylo Rena, no to może właśnie zwróćmy uwagę na postaci, jakie się tutaj pojawiają w nowej części i spróbujmy powiedzieć, kim on jest albo kim może być w tym nowym filmie.
Znaczy na pewno kim może być, no już w tym pierwszym, największym trailerze, nie w teaserach, tylko w trailerze, pojawia się nam motyw jego scena, kiedy stoi on naprzeciwko spalonego hełmu Vadera i mówi, że będę kontynuował twoje dzieło. Jeżeli spojrzymy sobie na Expanded Universe, to tak naprawdę tam większość książek, większość złych bohaterów opiera się na kontynuacji dzieła Vadera, dzieła Palpatina, czyli dzieła złego kanclerza. Moim zdaniem Kylo Ren będzie właśnie takim nieuchwytnym Schwarz charakterem. W ogóle Abrams ma tendencję też do wyostrzania pewnych stron. Jeżeli sobie obejrzymy na przykład Star Treka, który jest może uniwersum trochę walczącym z Gwiezdnymi Wojnami, ale Into Darkness miało postać Kana, który też był taką formą jednocześnie psychicznie chorej osoby, jednocześnie geniusza po prostu zła, który walczył z załogą Enterprise. Kylo Ren moim zdaniem też będzie taką nieuchwytną postacią, takim ucieleśnieniem geniuszu zła. Tak go widzę przynajmniej po trailerach. Natomiast mam nadzieję, że nie będzie on właśnie podobny do Kana ze Star Treka, tylko będzie bardziej taką postacią jak Vader. Będzie postacią, która po prostu będzie budziła grozę.
No to tutaj zróbmy przerwę. Thank you. spójrzmy teraz na pozostałe postaci z nowego filmu. Kogo tam jeszcze mamy z tych pierwszoplanowych?
Znaczy z nowych czy starych, bo na pewno występuje Han Solo, na pewno występuje księżniczka Leia oraz, chociaż na razie go nigdzie w trailerach nie było, Luke Skywalker.
No właśnie, Luke się nigdzie nie pojawia ani na plakatach, ani w trailerach.
Ale w akcjach promocyjnych już jak najbardziej niedawno 501 Legion, czyli ta organizacja, która zrzesza fanów, którzy zbierają kostiumy z Gwiezdnych Wojen, niedawno brał udział w akcji promocyjnej w Anglii bodajże, gdzie został ubrany w zbroję, wysłany właśnie na akcję 501 Legionu i rozmawiał z ludźmi na temat właśnie nowego filmu, dopiero na końcu ujawniając się, że to jest on. Jeżeli chodzi o nowych bohaterów, czyli przede wszystkim Finn, postać, która nam się przebija od pierwszego teasera jako szturmowiec, czyli jako członek tej złej strony mocy, a w każdym kolejnym już trailerze, teaserze pojawia się nam jako Jedi, jako osoba władająca mieczem świetlnym z niebieską klingą. A w ostatnim trailerze w ogóle zobaczyliśmy, jak walczy ze szturmowcem podczas jakiejś jednej z bitew. Pojawia się jako pilot X-Winga, pojawia się jako po prostu wśród jako żołnierz wśród rebeliantów w tej bazie, gdzie widzimy po prostu ten cały chaos między Sokołem Millennium a X-Wingami.
Czyli prawdopodobnie mamy jakąś postać, która zmienia stronę, tak? W trakcie
tak,
filmu.
Tak, 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 tak. Znaczy tam nawet chyba w ostatnim trailerze jest jego zdanie, że zostałem stworzony do, czy przeszkolony do zabijania, a teraz nie mam sensu, nie mam sensu w życiu, nie mam celu. Coś ten deseń było w tym ostatnim trailerze, więc pewnie będzie zmiana bohatera. W sensie jego wewnętrzna zmiana.
Nie powiedzieliśmy jeszcze, ten bohater znaczy jest grany przez Johna Boyega, czarnoskórego aktora brytyjskiego. Druga taka wybijająca się rola z nowych postaci, mam wrażenie, to jest Rey, czyli główna rola kobieca w tym filmie.
Znaczy w ogóle mi się niesamowicie spodobał motyw planety, na jakiej ona żyje, czyli planety Jakku.
Jest nowa planeta pustynna.
Dokładnie. Która, jak patrzymy na trailerach, jest po prostu krajobrazem pobitewnym. Cała masa zniszczonego sprzętu imperialnego. Wszędzie przebijają się jakieś pozostałości po zbrojach, pozostałości po okrętach. Nawet w EA Games w grze Battlefront wykorzystał to jako właśnie bitwa o Jakku, 29 lat przed częścią siódmą. Moim zdaniem będzie to kolejna postać, może nie napędzająca, ale na pewno wpływająca na całą historię. Dlaczego? Jeżeli przyjrzymy się trailerom, zobaczymy, że tak naprawdę ona z początku mówi o sobie w kategoriach takich, no nikogo. No, mówi dosłownie, kim jestem, nikim. Natomiast później, zarówno w wersji europejskiej, jak i japońskiej, zauważamy, że uzyskuje ona niesamowity kontakt z Hanem Solo, który moim zdaniem będzie takim dla niej pośrednikiem, będzie jej wskazywał drogę, będzie ją napędzał. Przez co ona pewnie będzie jakimś pilotem, będzie brała udział w tych bitwach, będzie po prostu kolejną postacią napędową. Nie będzie to tak jak w części powiedzmy trzeciej, gdzie głównymi bohaterami tak naprawdę był Anakin, była Padme i Obi-Wan. Tutaj się to rozwinie między więcej postaci i jedną z nich właśnie będzie ona jako ten taki motor napędowy. Siły, której w sumie chyba się nie da ogarnąć na początku, jako właśnie taka osoba, która z nikogo staje się kimś wielkim.
We'll be right back.
się bardzo miło słucha pasjonata po prostu Gwiezdnych Wojen. I mimo, że sam lubię te filmy, to widzę, jak bardzo mało o nich wiem. Natomiast z tych wszystkich postaci nowych czy starych, które się pojawiają, mnie najbardziej interesuje i zastanawia udział Andy'ego Serkisa w całym tym projekcie. Bo widziałem jego zdjęcia z planu, kiedy on jest oczywiście swoim zwyczajem obklejony całą tą technologią motion capture i tak dalej. Jest w końcu specjalistą w graniu właśnie w ten sposób. Natomiast zastanawiam się, kim on tam będzie i co on tam będzie robił.
Z tego, co słyszałem, on odtwarza nowego przywódcę tej całej złej strony. I dla niezorientowanych to jest ten aktor, który grał Golluma we Władcy Pierścieni, gdyby ktoś nie wiedział.
I Kingonga w King Kongu i tak. Caesara w Planecie Małp.
Znaczy, co on tam może robić? No, zdajmy sobie sprawę tak naprawdę, że w końcu część siódma powraca do starego stylu nagrywania. J.J. Abrams lubi takie rzeczy. Już kończymy z green screenem. Przechodzimy do nagrywania plenerowego na wszelkiego rodzaju planach, całych lub półplanach, tak jak nagrywano części 4, 5, 6, czyli ludzie w kostiumach i tak dalej.
I w dodatku film jest nagrany na taśmie filmowej.
Dokładnie, więc co on tam może robić? Tak naprawdę wszystko. No, Gwiezdne Wojny są na tyle otwartym uniwersum, że wszelkie formy życia kosmicznego są po prostu w nim dozwolone. No, mamy przykład chociażby z tych animowanych Gwiezdnych Wojen, łowców nagród różnych kategorii, którzy też nawiązywali oczywiście do kosmitów pojawiających się w innych częściach tych kanonicznego filmu, ale no jest to na tyle otwarte, że J.J. Abrams może równie dobrze i E.T. tam umieścić, a jak wiemy, E.T. występował w części drugiej albo trzeciej bodajże w Senacie Republiki, więc no wszystkim może być tak naprawdę. Może równie dobrze czołg odgrywać. No.
Tak, tylko właśnie ma być przywódcą. Zastanawiam się, jak będzie wyglądał, bo na tych zdjęciach z planu on był wyraźnie w tej technologii motion capture, więc raczej nie będzie wyglądał jak człowiek. Raczej może będzie zdeformowany, może będzie obcym jakimś nieznanym.
Przyznam się szczerze, że mi by się ten pomysł nawet podobał bardziej niż to, co się pojawiło w Expanded Universe, ponieważ tam pojawiła się po prostu ludzka reinkarnacja kanclerza Palpatina, co moim zdaniem było takim pójściem na skróty. Może wymyślą coś dużo lepszego. Ja bym osobiście tak szczerze, jakbym miał już troszeczkę pofantazjować, bardzo, bardzo, bardzo bym chciał w roli imperatora zobaczyć kogoś z rasy Hutów. Kogoś jak Jabby na tej zasadzie. Bo w gruncie rzeczy we wszystkich książkach, w szóstce tego może nie widać, ale we wszystkich animowanych kreskówkach z sagi Star Wars, Hutowie są jedną z najbardziej przebiegłych, sprytnych, inteligentnych ras. I tak trochę za uszami mam nadzieję, że może to będzie któryś z ich przedstawicieli.
We'll be right back.
teraz ja chciałbym zagłębić się trochę jeszcze bardziej w te spekulacje, które powiedzmy na przykład w internecie krążą. Przeczytałem gdzieś opinię, że Han Solo zostanie zabity w tej części. Czy są jakieś przesłanki ku temu?
Znaczy, no, powiedzmy sobie szczerze, że w książkach Han Solo rzeczywiście ginie, więc dlaczegoż by nie? Swoją drogą, śmierć Hana Solo w książkach jest w ogóle tematem osobnym na film, jeżeli ktoś by kiedyś chciał się tego podjąć. Sama linia kontaktu, walki Boby Fetta z Hanem Solo jest w ogóle zupełnie odmienną rzeczą, która pojawiała się w komiksach, w książkach, w grach. Wyjście Boby z paszczy Sarlaka, późniejsze tworzenie zakonu Mandalorian, którzy po prostu służyli pod nim, bo przypomnijmy, że jak wpadł do tej paszczy, no to został zatruty jadem Sarlaka i po prostu zbliża się jego śmierć. Szaleństwo Hana Solo po naturalnej śmierci Czubaki, jego odosobnienie i potem ta cała walka, przybycie tego zakonu Boby Fetta, kiedy Han Solo zaczyna szaleć, bo wie, że przecież Boba nie żyje i tak dalej. To jest temat o niesamowitym podłożu psychologicznym, niesamowitym podłożu właśnie między dwoma bardzo silnymi postaciami w uniwersum, a jednocześnie po prostu no, niesamowita historia, zarówno miłosna, przyjaźni, no to jest wszystko po prostu zawarte w jednym długim ciągu zdarzeń. Zresztą, bądźmy szczerzy, walka Han Solo Boba Fett przewija się nam nawet w grach komputerowych. To jest rzecz, którą myślę, że J.J. Abrams do niej na pewno sięgnie.
Więc możemy się spodziewać powrotu Boba Fetta w kolejnych częściach najnowszej trylogii?
Na pewno temat Mandalorian zostanie pociągnięty. Po prostu ta populacja, ludzka populacja planety Mandalore jest na tyle genialna, na tyle taka no po prostu niesamowicie wymyślona przez Lucasa, pociągnięta w tak wielu formach, no przecież Armia Klonów, Komandosi Republiki. To jest tak rozwinięte, tak niesamowicie przemyślane, zrobione, dopracowane przez ludzi teraz, bo przypomnijmy, że są grupy kostiumowe, które ciągną temat Mandalorian, że na pewno J.J. Abrams sięgnie do przynajmniej jednego przedstawiciela tych łowców nagród.
O tym się przekonamy. Teraz Luke Skywalker. On nie pojawia się, tak jak już wcześniej mówiliśmy, w żadnym z trailerów, na żadnym plakacie.
Myślę, że jest to celowy zabieg.
Jest to, sam Abrams powiedział, że jest to celowy zabieg. Pytanie, czy może to na przykład oznaczać, jak niektórzy sądzą, że Luke Skywalker przechodzi na ciemną stronę mocy?
Jakby tu odpowiedzieć? No, nie wiemy, trzeba byłoby obejrzeć
oczywiście
film.
Oczywiście, że nie wiemy.
Natomiast jeżeli chodzi o książki, jeżeli chodzi o to, co wymyślili ludzie później, no to rzeczywiście pamiętajmy, że po zakończeniu szóstej części w Expanded Universe sytuacja Jedi robi się bardzo skomplikowana. Ja powiem szczerze, sam jej niespecjalnie ogarniam. Luke Skywalker się żeni, Han Solo z Leją się pobierają, mają dzieci, te dzieci zakładają z Luke'em Akademię Jedi na planecie Jawin 4. W tej świątyni, z której oni startowali w części czwartej. Później następuje, że jedno z tych dzieci, bodajże Jaina Solo, przechodzi na ciemną stronę mocy i tak dalej, i tak dalej. Tamte więzy rodzinne, córka, syn, kuzyn, to się tak przewija między sobą, że po prostu ciężko to ogarnąć. Czemu nie w gruncie rzeczy? No, powiedzmy sobie szczerze, no, Gwiezdne Wojny mają bawić, mają zaskakiwać, to jest prosta historia. Czy sięgnie? Może sięgnie.
Skoro mówimy o dzieciach i o więzach rodzinnych, część siódma rozgrywa się około 30 lat po części szóstej. Czy to może oznaczać, że któraś z postaci okaże się dzieckiem Lei i Hana?
Czemu nie? W trailerach widzimy, jak się Han z Leją przytulają, jak już, że tak powiem, traktują siebie jak, powiedzmy, para, więc czemu nie?
Może Abrams powróci do motywu znanego z Nowej Nadziei, kiedy to dopiero po czasie Luke okazuje się synem Dartha Vadera, a tak tutaj któraś z postaci okaże się na przykład synem Hana Solo.
Czy to byłby dobry zabieg?
Albo córką.
Czy to byłby dobry zabieg? Należy sobie zadać to pytanie. No, powtarzać coś, co już było, to jest, mówiąc brzydko, odgrzewanie kotleta tak naprawdę. Moim zdaniem, patrząc oczywiście na twórczość Abramsa w Star Treku, bo tylko te filmy jego oglądałem, patrząc na twórczość Abramsa w Star Treku, myślę, że on stworzy coś swojego. W tamtych filmach Into Darkness i po prostu w Star Treku nawiązywał oczywiście do tego uniwersum jako takiego, ale nie wprowadzał rzeczy, które już były. I tutaj moim zdaniem chyba taki będzie podobnie to robił po prostu, no bo po co powielać pomysł, który już był? Jest tyle możliwości, że na pewno znajdzie coś swojego.
Jak już wspominamy tak o Abramsie cały czas, Ja jestem o tyle spokojny o ten film, bo widać, że Abrams lubi to, co robi, lubi to uniwersum, świetnie się w nim odnajduje. Widać to było w trakcie prac nad filmem, kiedy bawił się tak troszeczkę razem chyba ze Zackiem Snyderem, kiedy ten kręcił Batmana czy Człowieka ze Stali, już nie pamiętam. Wymieniali się zdjęciami na Instagramie, jak to Abrams umieścowił Batmobil na podwoziu Sokoła Millennium. Później się pojawił C-3PO w pelerynie Batmana w przyszłości w Gotham City. I też to, że on słucha fanów. Niedawno przecież, no może nie niedawno, ale wspominał o tym, że myślał o umieszczeniu gdzieś na pustyni czaszki Jar Jar Binksa ku uciesze tych takich, powiedzmy, zatwardziałych fanów, którzy uznali go za beznadziejną postać, niszczącą w ogóle magię tego świata.
Na którejś z konferencji prasowych, kiedy ogłoszono, że nie będzie Jar Jar Binksa, to dziennikarze zaczęli bić brawo.
Dokładnie. Tak, więc wydaje mi się, że film będzie miał tą magię, bo Abrams się świetnie odnajduje w tych klimatach i on czuje potrzeby fanów, tych takich prawdziwych i zagorzałych.
Znaczy on przede wszystkim, patrząc na to, co on kręci, jest na pewno specjalistą od filmów akcji, jest na pewno specjalistą od filmów efektownych.
Czyli efekty specjalne prawdopodobnie będą dopracowane.
Oczywiście, ale też i przede wszystkim będzie to widowisko, będzie to coś, co na pewno będzie zapierać dech w piersiach i moim zdaniem dostał niesamowitą szansę, że w jego ręce złożono tyle lat działalności nie tylko Lucasa, ale i milionów fanów tak naprawdę. I kto by się nie cieszył czymś takim, a z drugiej strony, no powiedzmy sobie szczerze, on też nie ma 18 lat i też pewnie jak większość fanów Gwiezdnych Wojen, bo on też jest przecież fanem, w momencie, kiedy dorastał, to razem z tym filmem. Także myślę, że po prostu wykorzysta okazję, cieszy się z tego i na pewno zrobi coś, żeby to było takie ukoronowanie dzieła Lucasa, moim zdaniem. Może zbyt optymistycznie na to patrzę, ale no, Gwiezdne Wojny to też jest niejako. Mimo, że nie urodziłem się na premierę części czwartej, tylko pierwszej, to też dla mnie po prostu od dzieciństwa Gwiezdne Wojny były filmem, który oglądało się setki razy i był takim wyznacznikiem dnia codziennego. Myślę, że dla niego to jest też bardzo podobne.
Jeszcze chciałem poruszyć kwestię technicznych problemów realizacji filmu. Tutaj, tak jak mówiliśmy, film jest realizowany na taśmie i bez green screenu, ale również wiele rekwizytów, wiele elementów scenograficznych zostało normalnie zbudowanych, odtworzonych. Cały Sokół Millennium.
W końcu, że tak powiem.
Tak. Jeden z droidów, ten jest faktycznie stworzony, nie używano efektów specjalnych do scen z nim.
Tak, wystąpił na Celebration America w Anaheim w tym roku.
A każdy z nas może go sobie też kupić, bo przecież wypuścili już serię zabawek sterowanych przez smartfony na Androidzie.
Powiem więcej, to dodam troszeczkę rąbka tajemnicy, że Wrocławski Klub Fantastyki, chyba tak to się nazywa, pracuje już nad modelem w skali 1:1 BB-8.
Jak to by miało działać? Ja na razie nie potrafię sobie wyobrazić.
Istnieje już nawet strona w internecie, która nazywa się jakbb8działa.com, także w ogóle wszyscy zainteresowani mogą poszukać.
W tym miejscu należałoby wspomnieć w ogóle o niesamowitej właśnie tego połączenia Abramsa z fanami. Jak wiemy, bardzo nagłośniono tą sytuację, kiedy umierający fan poprosił Abramsa, żeby przed śmiercią mógł obejrzeć 7. Było coś takiego. Natomiast mało kto zdaje sobie sprawę o takiej historii, która zaczęła się jeszcze od R2-D2, kiedy stworzono na potrzeby fanki, która już jest świętej pamięci, stworzono dla niej robota, żeby przy niej był w szpitalu. Robot chyba się nazywał R2-K2. Było to dla małej dziewczynki, która miała na imię Kate. Stworzono po prostu różowego droida. Ten droid w fanowskich grupach kostiumowych typu 501 Legion stał się takim orędownikiem nadziei do walki właśnie z rakiem, stąd bardzo często akcje z różowym kolorem w tle. Nawiązując do tej historii, Abrams oczywiście obiecał, że wprowadzi różowego R2-D2 do filmu, to jest raz, oraz dwa, na potrzeby fanowskie od razu stworzono różowego BB-8. Kobiecego.
Jest wersja dla chłopców i wersja dla dziewczynek.
Znaczy, no ten różowy przede wszystkim ma nieść to przesłanie walki z rakiem jako takiej. Nie no, powiedzmy sobie szczerze, grupa 501 i Rebel Legion mają pierwszą zasadę charity first i wszelka pomoc w walce z chorobami jest wszechobecna w naszym oddziale, więc myślę, że to jest bardzo słuszna akcja i bardzo ciekawy pomysł na propagowanie pomocy osobom potrzebującym.
I szczytne cele, które przyświecają tutaj.
Dokładnie. Ja bym na pewno jeszcze, to bym poruszył sprawę nawiązań filmu do pomysłów Lucasa, bo masę rzeczy w filmie jest tak naprawdę z koncept artów Lucasa. I te X-Wingi, i te zbroje, różne pomysły są wzięte po prostu z koncept artów do czwórki tak naprawdę. To jest coś, o czym mało kto wie, ale jeżeli się przyjrzymy pomysłom Lucasa pierwotnym na część czwartą, kiedy Luke Skywalker w ogóle miał być kosmitą, Han Solo miał mieć zieloną skórę i tak dalej, bardzo wiele z tych pomysłów teraz znalazło swoje ujście w części siódmej. X-Wingi, które widzimy, ta wersja T-60 niby B czy jakoś tak, to są tak naprawdę koncept arty X-Wingów sprzed czwartej części, kiedy one miały jedno skrzydło dzielone na dwa, a nie cztery. Szturmowcy tak naprawdę są niesamowicie zbliżeni wyglądem do koncepcyjnych szturmowców, którzy nosili swoje miecze świetlne. Tu nawiązanie do trailera, gdzie tak. Szturmowiec walczy z tym, z Finem. Mieli bardzo podobne hełmy, bardzo podobne zbroje. To wszystko myślę, że pokazuje, jak bardzo Abrams zagłębił się po prostu w całą pracę Lucasa, na ile ma z nim kontakt, że po prostu wprowadza jego pomysły teraz do swojego filmu. Nie bawi się w tworzenie czegoś nowego, tylko po prostu korzysta z potężnych zasobów George'a na temat filmu, który on oczywiście stworzył i ma z nim stały kontakt. George Lucas zresztą miał taką klauzulę, że w kontrakcie, że musi potwierdzić po prostu film. dementuje w tym samym z sądy jedną wypowiedź pani, która stwierdziła, że Lucas zostawił to uniwersum samo sobie. On dalej nim żyje, on dalej pojawia się na spotkaniach fanów, wciąż jest przy tej produkcji. No i myślę, że dzięki temu zobaczymy Gwiezdne Wojny takie, jakby chciał George i takie, jak chciałby Abrams.
I prawdopodobnie też fani, którzy pokochali twórczość Lucasa, też będą prawdopodobnie zadowoleni.
Znaczy myślę, że no nie zawiedziemy się. Powiem tak, u nas w grupie zagorzałych fanów w 501 Legionie na razie są pozytywne nastawienia. Zobaczymy, jak wyjdzie.
Okej, ładne podsumowanie. No to zapraszamy na premierę, jeżeli komuś udało się zdobyć bilet, jeżeli komuś tak jak mnie nie, no to wielki smutek i czekamy na relacje tych, którzy będą na premierze.
Pozostają torenty.
No tak, tego nie mówiliśmy w ogóle.
Wycięte.
I żegnamy się, dziękujemy, był z nami dzisiaj nasz wspaniały ekspert Mikołaj Kamieniecki.
Dziękuję, do widzenia.
Piotr Gierzyński.
I Maciej Rusinowicz. Dziękujemy, do usłyszenia.
Cześć.